Dzień dobry, Joanna Stankiewicz. Dziś w programie porozmawiamy o przeziębieniach i grypie. W studiu internista dr Andrzej Dopta z przychodni Aksamitna w Gdańsku. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry.
Od 1 września do połowy stycznia na Pomorzu na choroby układu oddechowego, czyli grypę, rozmaite infekcje, zachorowało 343 200 osób. To są dane sanepidu. Od początku stycznia zarejestrowano 40 000 infekcji. Sanepid twierdzi, że ta liczba zachorowań z roku na rok nieznacznie rośnie. W Skandynawii podobno teraz epidemia grypy. No, wielu znajomych, myślę, że też państwa od kilku tygodni choruje. Przeziębienie mamy także w radiu. Wczoraj było pilne poszukiwanie zastępstwa, a w przychodni u pana pojawia się coraz więcej chorych?
Tak jak co roku, w tym okresie z reguły pojawia się dużo większa ilość pacjentów z infekcjami górnych dróg oddechowych. Pojawiają się pacjenci też z podejrzeniem grypy. Jest troszkę pacjentów, którzy mają zapalenie oskrzeli. Zdecydowany wzrost jest zawsze w tym okresie. Nie mogę powiedzieć, że jest dużo więcej niż w zeszłym roku, ale jest dużo. Widać to szczególnie na nocnej obsłudze chorych, gdzie ostatnio w weekendy potrafi zgłosić się powyżej 100 dorosłych zainfekowanych i powyżej 50 dzieci. To świadczy o tym, że coś się dzieje.
A ci ludzie, którzy trafiają, to głównie to są takie przeziębienia, czy już takie grypowe choroby?
Osób, u których podejrzewamy grypę, tak dużo w chwili obecnej jeszcze nie ma, bo mamy obowiązek zgłaszania tych przypadków, dlatego też zwracamy na to szczególną uwagę. Generalnie rzecz biorąc, są to infekcje przypominające grypę, są to infekcje wirusowe, ale nie jest to stricte grypa. Parę przypadków grypy już sam raportowałem, nawet dzisiaj jeden, ale generalnie rzecz biorąc można powiedzieć, że to są infekcje wirusowe i przeziębienia.
Jak odróżnić przeziębienie od grypy? Jak postępować w jednym i w drugim przypadku?
Przeziębienie od grypy różni się dość zasadniczo, bo przede wszystkim ciężkością choroby. Przeziębienie to jest taka choroba, w której najczęściej nie mamy gorączki, mamy objawy nieżytowe, takie jak katar, kaszel, ogólne złe samopoczucie. I z reguły w ciągu 2-4 dni czujemy się lepiej, pod warunkiem, że damy szansę swojemu organizmowi, położymy się, zażyjemy odpowiednie leki. Grypa jest to choroba dużo cięższa, choroba przebiegająca z wysoką gorączką, z bólami mięśni. Często towarzyszy jej kaszel, aczkolwiek nie jest takim bardzo charakterystycznym objawem. A jedną z bardzo znamiennych rzeczy to jest uczucie ogólnego rozbicia i nagłe uczucie osłabienia. Ta choroba zaczyna się nagle, gwałtownie i właściwie zupełnie dezorganizuje nasze życie.
Panie doktorze, a kiedy w takim razie możemy leczyć się sami w domu, a kiedy już powinniśmy się zgłosić do lekarza?
Myślę, że to zależy od stopnia nasilenia objawów, ale ja myślę, że najczęściej, jeżeli pojawiają się pierwsze objawy infekcji, to powiedzmy te 2-3 dni możemy spokojnie położyć się, zażyć leki wzmacniające, leki takie objawowe, paracetamol, tego typu rzeczy. Natomiast jeżeli widzimy, że przedłuża się gorączka, jeżeli pojawiają się inne niepokojące objawy, takie jak na przykład duszność, silny ból w klatce piersiowej, takie objawy jak kaszel z odkrztuszeniem plwociny podbarwionej krwią, no i szereg innych sytuacji, kiedy się bardzo niepokoimy, wtedy już należy pomyśleć o konsultacji lekarskiej. Czasem wystarczy może nawet i telefon. Czasem trzeba się zgłosić.
No właśnie, jak przychodzimy ze zwykłym bólem gardła, to możemy złapać też przy okazji, mówiąc brzydko, coś innego, prawda?
No, ja zawsze mówię do moich pacjentów, że jeżeli nie mają nic pilnego, to w tym okresie grypowym niech starają się unikać tego miejsca, jakim jest między innymi przychodnia, bo tam łatwo nabawić się choroby.
Właśnie, my w Polsce, że tak powiem brzydko, lubimy dzielić się wirusami. Wiele osób mówi, że to tylko drobna grypka, przechodzę, przepracuję to, ale wtedy bezwzględnie powinniśmy zostać w domu, jak już coś nas złapie.
Ja jestem zdecydowanym zwolennikiem tego, że gdy jesteśmy chorzy, to powinniśmy pójść na zwolnienie, położyć się i nie propagować choroby, nie roznosić tej choroby na innych, a po drugie dać szansę swojemu organizmowi, żeby doszedł do siebie. Zdecydowanie trzeba zostać w domu, zażywać adekwatne leki i dbać o to, żeby nie rozszerzać tej choroby na naszych współpracowników i inne osoby.
Jak długo zostajemy w domu?
Przy takich, powiedzmy, mniej wyrażonych, mniej groźnych infekcjach myślę, że 3 dni powinny wystarczyć. Natomiast w momencie, gdy jest to infekcja wirusowa, grypa, to może trwać 7 do 10 dni nawet, kiedy powinniśmy spędzić czas w domu. Jeżeli nie ma żadnych powikłań, żadnych komplikacji, to po tym okresie powolutku możemy myśleć o powrocie do pracy, do normalnej aktywności. Natomiast jeżeli pojawiają się inne niepokojące objawy, no to chyba wtedy będzie kolejny czas, żeby zgłosić się do lekarza.
Panie doktorze, ja mówiłam o tym, że w Skandynawii już panuje epidemia grypy, a jeśli u nas by się pojawiła epidemia, to jak wtedy postępować? Rezygnować z dużych, skupisk ludzkich, nie chodzić do kina, do teatru?
Jeżeli by się pojawiła epidemia albo pandemia tak zwana, no to się zdarzają dość rzadko na szczęście, to wtedy pojawia się szereg bardzo istotnych ograniczeń. Powinniśmy wtedy rzeczywiście izolować się, zamyka się miejsca, gdzie jest duże nagromadzenie ludzi, ale ja myślę tak, trzeba najpierw pomyśleć o tym czasie przed epidemią, przed pandemią, a więc trzeba zacząć myśleć o szczepieniach, bo to jest profilaktyka i jedyna tak naprawdę efektywna profilaktyka grypy. A tak a propos tej Skandynawii, ja dzisiaj słyszałem w radiu informację, że już w Polsce są zamykane na południu szpitale z powodu stwierdzonej i potwierdzonej badaniami przez Sanepid infekcjami grypowymi. I dlatego już nawet na przykład takie coś jak wejście na oddział, odwiedziny u chorych pacjentów są ograniczane i z drugiej strony, co mnie zdziwiło pozytywnie, że przyjmują tych pacjentów, którzy byli szczepieni przeciw grypie.
Podobno Lublin, Szczecin też już pojawia się coraz więcej tych chorych.
To jest zupełnie realne zagrożenie. I ta choroba, dopóki nie pojawi się nowy, zmutowany wirus, to ona, no, jak widać, jest rejestrowana, jest dość dużo zachorowań, jednakże nie staje się czymś bardzo groźnym. Natomiast gdy pojawia się wirus zmutowany, przeciwko któremu nie mamy odporności, to istnieje realne ryzyko wybuchu pandemii. Tak jak w roku 1918 Hiszpanka. Takich pandemii było kilka. Eksperci od grypy cały czas mówią o tym, że jest sytuacja w tej chwili taka, że jest realne zagrożenie kolejną infekcją, kolejną pandemią i dlatego bardzo gorąco zachęcają do tego, żeby nakłaniać naszych pacjentów do szczepienia się przeciw grypie. Niestety u nas te szczepienia są dosyć mało popularne.
O szczepieniach porozmawiamy po przerwie. Jeśli są jakieś pytania do pana doktora, to można je zadawać SMS-owo 603-060606 i wracamy po krótkiej przerwie.
Bądź zdrów. Program dla ludzi w każdym wieku.
Witamy po przerwie. W audycji dziś rozmawiamy o sezonie grypowym. W studiu internista dr Andrzej Dopta. Panie doktorze, jak się zabezpieczyć przed przeziębieniami, przed grypą? Kilka podstawowych zasad, o których być może często zapominamy.
A przed przeziębieniami to przede wszystkim musimy dbać o to, żeby być ciepło ubranym, nie wychładzać się. Natomiast jeśli chodzi o infekcje górnych dróg oddechowych, to tak jak już wspominałem, jeżeli pojawiają się objawy infekcji, to należy myśleć o tym, żeby nie roznosić tej infekcji, a więc tak jak powiedziałem, zostać w domku, zażywać leki wzmacniające. Natomiast jeśli chodzi o grypę, to tu wracam z powrotem do tego, że czas myśleć o grypie już na początku okresu infekcyjnego, a więc w okresie września, kiedy pojawiają się szczepionki odpowiednio przygotowane na okres infekcyjny i wtedy warto by pomyśleć o szczepieniu. Są u nas akurat w Gdańsku, jest dla osób, które są w grupie podwyższonego ryzyka, są organizowane bezpłatne szczepienia sponsorowane przez miasto Gdańsk i osoby powyżej 65 roku życia, które mają obciążenia internistyczne, są szczepionki bezpłatne. Bardzo dobra akcja. Ale poza tym osoby, które powinny się szczepić, to są na przykład dzieci od 6 do 5 roku życia, bo mają nieco osłabioną odporność, jeszcze nie mają dobrej odporności immunologicznej. Osoby chorujące na choroby przewlekłe, takie jak na przykład astma oskrzelowa, takie jak przewlekła obturacyjna choroba płuc, cukrzyca i wiele innych. I myślę, że to jest ten właściwy kierunek, czyli szczepienia. A jeżeli już chorujemy, to leżymy, to stosujemy te podstawowe zasady higieny, czyli mycie rąk, ograniczenie kontaktów interpersonalnych w tym okresie. I właśnie to są chyba takie główne zasady. Racjonalne.
W Polsce niecałe 4% osób szczepi się na grypę. To mało. Zwykle powinno się szczepić przed sezonem grypowym, ale czy teraz to jest dobry czas na szczepienie, czy już za późno?
Taki polski ekspert od spraw grypy, pani profesor Brydak, mówi, nigdy na szczepienie przeciw grypie nie jest za późno. Aczkolwiek, tak jak powiedziałem, lepiej szczepić się przed okresem grypowym, tak żeby zbudować odpowiednią odporność. Po szczepieniu też nie jesteśmy zabezpieczeni natychmiast. Szczepienie działa po okresie jakichś 2-3 tygodni. Dlatego też, jeżeli ktoś się nie szczepił, chce się zaszczepić, to teraz też to może zrobić. Natomiast warto o tym pomyśleć wcześniej.
Ale wiele ludzi mówi, robiliśmy takie sondy, ja nie choruję na grypę, więc się nie szczepię w ogóle. Co pan powie?
Nie choruję, dopóki, tak jak wspomniałem wcześniej, nie przyjdzie cięższy wirus grypy. Poza tym objawy grypy typowe, to tak jak wymieniałem, ale są infekcje, które przebiegają dużo łagodniej. Pacjent o tym nawet nie wie, że przechorował grypę. My się samej grypy boimy, ale jeszcze bardziej boimy się powikłań grypowych. I zadaniem szczepienia jest zabezpieczenie pacjenta przed potencjalnymi ciężkimi powikłaniami, jak na przykład zapalenie płuc, zapalenie mięśnia serca i wiele innych. A z drugiej strony, gdy przyjdzie prawdziwa infekcja grypowa, taka ciężka, to ja chciałem przypomnieć, że podczas Hiszpanki w Europie zmarło z powodu grypy ponad 20 milionów ludzi. To jest niewyobrażalne. To jest poważna choroba.
No właśnie. I szczepionka, nawet jeśli nie jest finansowana przez samorząd, to nie jest droga.
Więc... Nie, jest w granicach 30-35 zł. To jest jedno. Drugie, niektórzy się boją szczepionki, bo uważają, że jak się zaszczepią, to im grozi grypa. Nie, nie grozi im grypa, dlatego uważają, że szczepionka sama w sobie może to wywołać. Szczepionka jest tak przygotowana, że ona pobudza naszą odporność i przygotowuje nasz układ immunologiczny do walki z wirusem. Natomiast nie... sama w sobie nie powoduje, nie stanowi zagrożenia, ponieważ nie jest to wirus grypy, ale jego fragmenty. Jest to coś, co tylko pozwoli organizmowi rozpoznać ewentualną infekcję grypową we wczesnej fazie.
Panie doktorze, jakie są metody leczenia takie domowe przeziębienia czy grypy? Mówił pan o tym, że żeby się wygrzewać, tak? Też kąpiele jakieś gorące?
Sam w momencie, gdy mam jakąś infekcję, lubię, jeżeli to jest możliwe, położyć się, lubię używać dużo płynów. Korzystam z metod niezupełnie do końca konwencjonalnych, czyli na przykład herbata malinowa, miód, cytryna, imbir. To są wszystko preparaty, które niby można powiedzieć stanowią elementy naszej diety, natomiast niekoniecznie leki, ale one mają też swoje korzystne działanie. Natomiast jeśli chodzi o farmaceutyki, to ja sugeruję używania preparatów działających objawowo, zmniejszających gorączkę. Jeżeli mamy katar, są preparaty obkurczające łonę śluzową i ułatwiające oddychanie. Są też preparaty zaliczane do tak zwanych immunostymulujących, które mają pobudzać naszą odporność. Efekt ich bywa różny. Ja akurat w tej kwestii mam dość sceptyczne podejście, natomiast wiem, że wiele osób to sugeruje i są używane. Generalnie rzecz biorąc, myślę, że wiele różnych domowych metod jest całkiem skutecznych jako terapia wspierająca, pod warunkiem, że nie pójdziemy pracować gdzieś tam na zewnątrz, na front pracy, tylko że położymy się w łóżeczku i wygrzejemy się.
Mhm. Kiedyś, jak byłam dzieckiem, mama też robiła syrop z cebuli na gardło i kiedyś była też taka metoda, liście z kapusty, które się troszeczkę w gorącej wodzie trzeba było pomoczyć i później na gardło się...
Okłady, tak.
One łagodzą ten stan zapalny?
Muszę powiedzieć, że nie próbowałem tego stosować, aczkolwiek spotkałem się z relacjami pacjentów i twierdzili, że im to pomaga. Niektórzy na przykład ciepłe ziemniaki. To jest to, ja myślę, że w dużej mierze jest to też leczenie ciepłem. Powodowanie przekrwienia tych lokalnych chorych tkanek i wtedy nasz organizm uruchamia już swoje mechanizmy, które pomagają nam dojść do siebie.
A czy jeśli, wracając do leków, czy jeśli leczymy się lekami, czy wystarczą nam te leki z apteki, które są bez recepty, te przeciwzapalne, jakieś przeciwhistaminowe?
Ja myślę, że wystarczą pod warunkiem, że porozmawiamy z osobą z drugiej strony lady, ponieważ przy lekach, które są dostępne bez recepty, warto pamiętać, że one też mają swoje potencjalne działania uboczne. I szczególnie ci pacjenci, którzy chorują na takie choroby jak nadciśnienie tętnicze, cukrzycę, zaburzenia rytmu serca i wiele innych, zanim zdecydują się na lek bez recepty, szczególnie preparaty łączone, to powinni powiedzieć farmaceucie o tym, na co chorują, lub sami powinni przeczytać ulotkę nie tylko w aspekcie potencjalnych działań ubocznych, ale przeciwwskazań do stosowania tych leków. Dlatego też możemy się leczyć racjonalnie, niekoniecznie korzystając od razu z pomocy lekarza, ale musimy spojrzeć na to, czym się leczymy.
Pan spotykał się z takimi przypadkami, że rzeczywiście jakieś interakcje występowały u pacjentów?
Owszem, nawet i nie tylko po farmaceutykach, aczkolwiek były napady przyspieszonej akcji serca, zaburzenia rytmu serca. Często zdarza się, że przychodzi pacjent, bo mu nagle rozregulowało się ciśnienie, a ja zawsze próbuję się dopytać, czy czegoś dodatkowo nie brał spoza leków zalecanych i bardzo często się zdarza, że odkrywamy, że właśnie ten dodatkowy preparat powoduje wzrost ciśnienia. Ale też warto pamiętać o tym, że stosowane niekoniecznie leki, ale stosowane przez nas środki spożywcze, takie jak imbir i wiele innych, mogą mieć też wpływ na przemiany leków, które zażywamy jako stałe leki. Na przykład jeżeli ktoś bierze preparaty przeciwkrzepliwe, to jest wiele, wiele różnych substancji, które mogą powodować zwiększone działanie preparatów przeciwkrzepliwych i dawać skłonność do krwawień. Dlatego też tu wszędzie trzeba zachować dużą ostrożność.
I czytać ulotki.
Warto
i pytać.
Czytać.
Panie doktorze, a kiedy można używać leków z kwasem salicylowym, aspiryna, polipiryna? Ja wyczytałam gdzieś, że w zetknięciu z wirusami grypy on może powodować jakieś nieoczekiwane skutki.
Znaczy, na pewno jest to lek, który wpływa dość mocno na układ krzepnięcia. U dzieci też mówiło się o tak zwanym zespole Reya, chociaż teraz się z tego troszkę wycofuję. Natomiast kiedy je używać? Ja raczej jestem zwolennikiem wtedy, gdy mamy wysoką gorączkę preparatów typu paracetamol, jeżeli nie ma przeciwwskazania, dlatego że on nie wpływa na układ krzepnięcia i myślę, że podobnie zresztą w ciąży są sytuacje, w których należy unikać tego typu preparatu. Zresztą ciąża to jest zupełnie osobny temat. I generalnie rzecz biorąc, jeżeli ktoś wie, że dobrze toleruje, nie choruje aspirynę, tego typu preparaty, nie choruje na chorobę wrzodową, żołądka, nie ma żadnych innych obciążeń, to wtedy generalnie rzecz biorąc chyba można sięgnąć po to. Natomiast jeżeli powiedzmy są objawy ciężkiej infekcji, bóle mięśni, ja wtedy preferuję trochę inne preparaty.
A jeśli zaczynamy czuć się źle i chcemy szybko wyzdrowieć, czy na noc można wziąć taką dawkę uderzeniową, na przykład 5 tabletek, już nie będę nazwy wymieniała.
Tego preparatu. Ja nie, myślę, że to nie jest racjonalne podejście, dlatego że ten lek nie spowoduje, jeżeli na przykład mamy infekcję wirusową, to on nie spowoduje, że wirus zniknie z dnia na dzień. Niestety, każda choroba potrzebuje swojego czasu, żeby organizm doprowadził do powrotu tak zwanej homeostazy, do stabilności naszego organizmu. I dawki uderzeniowe leków generalnie nie są uzasadnione.
Mamy pytanie od słuchacza bądź słuchaczki, czy możemy postawić sobie bańki?
I owszem, to jest to metoda stosowana dawniej bardzo powszechnie, aczkolwiek nie będę ukrywał, że ja tego nie stosuję. Ale jakichś radykalnych przeciwwskazań nie widzę. Jeżeli ktoś wierzy w to, że mu to pomoże, to dlaczego nie?
Czy pan doktor się szczepi przeciwko grypie?
Owszem, co roku mam różne wskazania i konsekwentnie co roku się szczepię.
Dobrze. Czyli pan doktor daje dobry przykład. Napisała do nas słuchaczka Kasia. Przeciwko grypie szczepię się od około 8-9 lat. Każdego roku słyszę od pracowników służby zdrowia, że sami się nie szczepią, bo boją się powikłań poszczepiennych. Nigdy nie miałam żadnych powikłań, chociaż jestem alergiczką i choruję na astmę.
Z całą sympatią dla pracowników służby zdrowia, którzy się nie szczepią, jest to grupa zawodowa, która z przyczyn czysto etycznych powinna się szczepić, nie tylko dbając o siebie samego, ale dbając o swoich pacjentów, bo mogą stać się nosicielami i wirusa grypy i przenosić na pacjentów. Szczepić się powinni. Myślę, że pani postępuje bardzo rozsądnie i proponuję, żeby pani zachęcała tych pracowników służby zdrowia, żeby też zaczęli się szczepić.
Refleksja pana Piotra z Władysławowa, że koszty leczenia grypy są znacznie wyższe niż koszty szczepienia, to prawda?
Myślę, że zdecydowanie tak. Jeżeli już stosujemy leki, zresztą nawet zwykłe, te powszechnie stosowane leki, to jest to dość kosztowne, a jeżeli jest potrzeba stosowania leków hamujących rozwój wirusa grypy, to jest jeszcze więcej kosztuje. A jeżeli już dochodzi do powikłań, to głównym kosztem to może być i życie.
Przypominam, że można zadawać pytania do pana doktora 603 06 06 06. My teraz musimy zrobić krótką przerwę.
Bądź zdrów. Program dla ludzi w każdym wieku.
W audycji gościem jest dziś internista dr Andrzej Dopta. Jeszcze o szczepieniach. SMS od pani Joanny. U mnie szef w pracy zafundował wszystkim pracownikom szczepienia przeciw grypie, po których ponad połowa zachorowała, w tym tacy, którzy nigdy nie chorowali. Co pan na to?
Ja powiem, że jestem troszkę zszokowany tą informacją, aczkolwiek u nas szczepi się bardzo dużo ludzi w przychodni i ja nie widzę specjalnie powikłań. Czasami oczywiście szczepionka może dać pewne objawy uboczne, tak jak podwyższona gorączka, bóle mięśni, ale słysząc, że ponad połowa, to powiem szczerze, że jestem zaskoczony. Ja widzę dużo pacjentów, którzy się szczepili. Pytam się zawsze, czy były jakieś powikłania poszczepienne, zanim zaszczepimy po raz kolejny, i naprawdę rzadko się to zdarza.
Może wszyscy pracownicy mieli obniżoną odporność po prostu.
Trudno mi odpowiedzieć na to. Jestem lekko zaskoczony, aczkolwiek uważam, że postępowanie szefostwa firmy, która zaszczepiła swoich pracowników, było rozsądne mimo wszystko.
Pan Marian pyta, moje wnuki dostały grypę bostońską. Co to jest?
Znaczy, jest to infekcja wirusowa, która też jest dosyć ciężką chorobą. Wiąże się między innymi ze zmianami na skórze, wybroczynami. Taką wysypką. Jest to choroba, która z biegiem, w miarę upływu czasu wycofuje się, ale w takiej sytuacji należy się zawsze zgłosić do pediatry.
Mhm. Pytanie o katar, panie doktorze. Czy w czasie kataru korzystne jest zażywanie tabaki? Bo mnie udrażnia nos. Chodzi tu o sporadyczne zażywanie, pan Tomasz pyta.
Pytanie jest bardzo ciekawe. Nie będę ukrywał, że nie stosowałem tej metody, aczkolwiek znam osoby, które zażywają tabaki, niekoniecznie wtedy, gdy mają katar. Raczej jestem sceptyczny, bo tabaka chyba jednak drażni troszkę błony śluzowe, a w momencie kataru błony śluzowe są rozpulchnione, wrażliwe, mogą krwawić, więc myślę, że raczej ja bym mnie tego nie sugerował.
Panie doktorze, chciałam zapytać teraz o antybiotyki. Polacy od lat właściwie wierzą w zbawienną moc antybiotyków. Kiedy lekarz może, powinien podać nam antybiotyk?
Generalnie rzecz biorąc, zanim powiem, kiedy powinniśmy podać, to chcę powiedzieć, żebyśmy nie używali tego antybiotyku od razu jako pierwsze remedium na wypadek wystąpienia objawów, ponieważ 80% naszych infekcji to są wirusy, które w ogóle nie reagują na antybiotyk, a mało tego, antybiotyki stosowane w nieodpowiedni sposób mogą niszczyć naszą florę bakteryjną, jelit, niszczą i powodują, że nasza odporność paradoksalnie się zmniejsza. Podobno doprowadzenie do normalnego statusu flory bakteryjnej jelit to jest prawie 3 miesiące. Dlatego też decyzja odnośnie stosowania antybiotyku musi być bardzo wyważona i rzeczywiście poprzedzona badaniem lekarskim lub konsultacją. Konsultacją, bo czasami bywa tak, że ja rozmawiam na przykład przez telefon, oceniam objawy i w ostateczności podejmuję decyzję. Natomiast generalnie rzecz biorąc, w 80% to ci pacjenci nie potrzebują antybiotyków. Gdy choroba się przedłuża, gdy jest wysoka gorączka, gdy pojawiają się objawy sugerujące infekcję bakteryjną, wtedy dopiero możemy decydować o włączeniu antybiotyku. Mamy też badania pomocnicze, na przykład tak zwane CRP, które nam może potwierdzić infekcję i wtedy to ułatwia podjęcie decyzji. Natomiast nie ulega wątpliwości, że antybiotyki są nadużywane i robimy sobie nimi krzywdę.
Lekarze czasami też, pewnie to wykrycie, czy to jest jednak zakażenie bakteryjne, czy nie, to trochę trwa. Czy to są takie testy, które natychmiast pokazują?
Znaczy, są testy dostępne, aczkolwiek nie powiem, żeby one były powszechnie stosowane. Testy takie, że z kropli krwi możemy to sprawdzić, ale generalnie rzecz biorąc, możemy zawsze zrobić badanie w naszym laboratorium. To w ciągu 24 godzin, a nawet szybciej mamy wynik i ja w wątpliwych sytuacjach tak robię. I to znacznie ułatwia podjęcie decyzji. Oczywiście to nie jest tylko test, to nie jest tylko wynik laboratoryjny. Lekarz jest po to, żeby ocenił stan kliniczny, zbadał i stwierdził, czy są objawy sugerujące cięższą infekcję wymagającą leczenia antybiotykiem.
Pan Wojtek pyta, przechodzę obecnie stan grypowy i mam silny ból w okolicy nosa. Dostałem antybiotyk, 2 dni stosuję i nic. Czy potrzeba więcej czasu? Pada tu nazwa leku, ale może nie.
Czas, ja używam tego określenia, czas leczy rany. Niestety infekcja górnych dróg oddechowych z reguły, tak jak wspomniałem wcześniej, 3-4 doby. Jeżeli jest gorączka i przedłuża się, to wtedy warto znowu się skonsultować z lekarzem. Natomiast przynajmniej te 3-4 doby trzeba uzbroić się w cierpliwość.
Co radzi pan na lekko zatkane zatoki? Czy domowe płukania zatok, czy wszelkiego rodzaju psikacze, jak pisze słuchacz bądź słuchaczka? Psikacz odtyka od razu, ale pytanie, czy nie jest bardziej szkodliwy niż płukanie zatok, które trochę jednak zatyka?
No, jest bardzo rozsądne pytanie i powiem w ten sposób, że w początkowej fazie infekcji, gdy dochodzi do obrzęku błony śluzowej, to leki obkurczające, one się znajdują nie tylko w psikaczach, ale i w tabletkach, pomagają, zmniejszając obrzęk i powodują, że ułatwiają udrożnienie i dostęp powietrza do zatok. I przez pierwsze 3-4 doby, jeżeli nie ma przeciwwskazań, to są uzasadnione. Uważa się, że do 5 dni w zasadzie bezpiecznie można stosować preparaty obkurczające. Natomiast jeżeli się przedłuża sytuacja, to już wtedy znowu decyzja należy do lekarza, dlatego że można korzystać z innych preparatów, jak na przykład, no jest to kwestia właśnie antybiotyku, ale nie tylko. Płukanie zatok, właśnie płukanie zatok, płukanie nosa, bo to robimy płukanie nosa, jest słuszne, jest to zalecana metoda. Natomiast jeżeli się będzie to przedłużało, to warto będzie skorzystać z pomocy lekarza, bo są też sytuacje, w których stosujemy na przykład leki sterydowe, donosowe, ale to w określonych, konkretnych sytuacjach.
A tabletki na katar działają?
One mają między innymi, znaczy na sam katar to chyba niekoniecznie, ale na objawy kataru tak. W zależności od tego, jaki jest skład. One pomagają nam. No nie ma panaceum. Jak patrzę na niektóre reklamy, to czasem włosy mi dęba stają, bo widząc, że dwie tabletki powodują, że jesteśmy, że mamy być, tak przepraszam, zabezpieczeni już przed wszystkim, to przepraszam, ale ja w to nie wierzę i radzę innym też nie wierzyć. Natomiast na pewno terapia farmakologiczna wspiera, pomaga, ale nie likwiduje problemu natychmiast. Nie ma takiego panaceum.
Panie doktorze, lekarze często podkreślają, żeby nie przesadzać z lekami. To znaczy, żeby nie używać leków, które mają podobny skład, bo czasami chcemy się szybciej wyleczyć i rozpuścimy coś, co jest w saszetce, łykniemy do tego tabletki, a często leki mają przecież ten sam skład.
To prawda. I mają różne nazwy. Jeszcze w dodatku jest, czasami bywamy ofiarami reklam, gdzie podkreślane są tylko pozytywne efekty działania leków i pacjenci potrafią sięgnąć po kilka różnych preparatów, a gdy wgłębią się w skład tego leku, może się okazać, że przyjmują tą samą substancję. I teraz istnieje zawsze ryzyko, że przedawkują, a wtedy możemy się liczyć z bardzo różnymi objawami. Niektóre leki stosowane, tak zwane niesterydowe leki przeciwzapalne, mogą powodować stany zapalne jelit, żołądka, krwawienia z przewodu pokarmowego. Wspomniałem wcześniej o nadciśnieniu. W wielu innych sytuacjach są szkodliwe. Wreszcie samo przedawkowanie leku może dawać szereg różnych objawów. Czytajmy skład leków, pytajmy się w aptece farmaceuty, czy nie ma jakichś przeciwwskazań w przypadku, jeżeli chorujemy na jakieś choroby, a wtedy wierzę w to, że potrafimy skutecznie pomóc sobie tymi lekami.
Panie doktorze, jest pytanie jeszcze o szczepienie. Choruję na RZS. Czy powinnam się szczepić przeciwko grypie?
Nie, RZS nie jest przeciwwskazaniem. Oczywiście w RZS-ie stosuje się różne leki, które, o których teraz trudno coś powiedzieć. Natomiast myślę, że przy pierwszej wizycie u reumatologa, który prowadzi tą chorobę, warto zadać takie pytanie. Chyba, że pójdzie pani, czy pan, nie wiem z kim o kim mówimy.
Pani Krystyna.
Pani Krystyna, do swojego lekarza i podstawowej opieki. I myślę, że po zapoznaniu się z preparatami, które pani używa, na pewno zleci to szczepienie. Najpewniej zleci to szczepienie.
Panie doktorze, o kaszel chciałam zapytać. Jaki kaszel powinien nas niepokoić? Bo czasami jest tak, że kaszlemy przez cały dzień, czasami tylko w nocy. Czasem jak wchodzimy z zimnego do pomieszczenia, zaczynamy się ogrzewać i wtedy dopada nas kaszel. O czym to świadczy? Co powinno wzbudzić nasz niepokój?
Znaczy, są różne przyczyny kaszlu, już niekoniecznie infekcyjne. Pierwszy kaszel, który byłby warty wspomnienia, jest taki kaszel, który się przedłuża, który trwa kilka miesięcy. To jest wskazane wskazanie do zrobienia rentgena klatki piersiowej, bo czasami może to być spowodowane zupełnie inną chorobą, na przykład nowotworem płuc.
Gruźlica?
Gruźlica też. Gruźlica, no, na szczęście nie jest aż tak częsta jak kiedyś. Nie? Nie są to czasy, kiedy była to choroba dziesiątkująca populację, ale też o niej musimy myśleć. Kaszel, już wspomniałem wcześniej o kaszlu, gdy odkruszamy pleocinę, wyjdzie podbarwioną krwią. Nie? To są sytuacje, w których należy jak najszybciej skonsultować się z lekarzem. Wreszcie pacjenci często mówią, no wydzielina się zrobiła żółta, zielona. To jeszcze nie znaczy, że to jest powód, by natychmiast dawać antybiotyk, bo taki jest naturalny przebieg infekcji górnych dróg oddechowych. Natomiast suchy, uporczywy kaszel, myślę, że trwający długo, jest wskazaniem do konsultacji lekarskiej. Może być tak zwana nadwrażliwość oskrzeli, może być, czasami leki są, które powodują kaszel. Leki na nadciśnienie niektóre. Dlatego też, powiedzmy, trudno jest dać panaceum, powiedzieć, co w jakiej konkretnej sytuacji należy zrobić, ale myślę, że przedłużający się kaszel tak czy inaczej jest wskazaniem do konsultacji.
A na początek stosujemy syropy na kaszel, są na suchy, mokry, to rzeczywiście trzeba to rozróżniać?
To znaczy tak, no znowu mamy reklamę, która próbuje nas troszeczkę otumanić. Myślę, że każdy człowiek potrafi rozróżnić, czy jest to kaszel odrywający się, czy nie. Jeżeli jest to suchy, męczący kaszel, to wtedy stosujemy preparaty łagodzące kaszel i tu znowu farmaceuta może dobrze doradzić. Natomiast jeżeli kaszel jest produktywny, czyli taki, że odrywa się wydzielinka, no to znaczy, że najczęściej są wskazane preparaty rozluźniające wydzielinę. To też trzeba być trochę ostrożnym, bo niektóre preparaty zwiększają wydzielanie śluzu i mogą paradoksalnie nasilać ten kaszel. I wtedy jest to sytuacja, w której warto skorzystać z porady lekarskiej.
SMS. Witam. Jem czosnek od wielu lat. Nie wiem, co to przeziębienie. Rzeczywiście o czosnku mówiliśmy.
Ale mam takich pacjentów, którzy też tak twierdzą. Mam też pacjentów, którzy są morsami, też mówią, że nie wiedzą, co to przeziębienie. Ja myślę tak. Z jednej strony, no jak pani, bo zapewne to jest pani, je czosnek. No świetnie. Polecam to. Natomiast panaceum to też nie jest, bo są tacy, którzy jedzą czosnek i chorują. A z drugiej strony trzeba pamiętać, że czosnek to jest dość silna substancja, która może mieć wpływ też na szereg innych leków. Takich, jeżeli bierze się przewlekle jakieś leki, takie jak na przykład właśnie znowu wracam do leków przeciwkrzepliwych, to czosnek może mieć wpływ na ich metabolizm, na ich przemiany w organizmie. W związku z powyższym tu też trzeba być ostrożnym.
Panie doktorze, tu pytanie nie o grypę i o przeziębienie, ale o opryszczki, które rzeczywiście częściej się pojawiają w okresie zimowym. Jak poradzić sobie z częstymi opryszczkami, pani?
No, gdybym miał panaceum, to bym pewnie mógł wiele wygrać. Znaczy, generalnie rzecz biorąc, są preparaty przeciwwirusowe, które my rekomendujemy. Są w formie miejscowej, aczkolwiek pacjenci generalnie mówią, że słabo działają i są preparaty, które możemy stosować doustnie, tylko istota sprawy polega na tym, że trzeba to zastosować wcześnie. Ale jest jeszcze następna rzecz, to że no, to już musimy dbać o siebie, starać się nie wyziębiać, nie eksponować nadmiernie na złe warunki atmosferyczne, aczkolwiek jakby nie patrzeć, jest to choroba wirusowa i niestety, jak mówię moim pacjentom, jest to wierna choroba. Ciężko się jej pozbyć.
To prawda, są szczepionki, ale też one nie na wszystkich
działają.
Nie na wszystkich działają, tak? Bo też mam taki przypadek znajomej, która rzeczywiście często miała opryszczki i stosowała tą farmakoterapię i po jej zakończeniu miała taki wysyp, że się leczyła przez chyba 2 miesiące. Niestety.
Są metody stymulacji układu odpornościowego, są leki różne, ale to jest już szerszy problem i myślę, że trudno tutaj znaleźć na to remedium.
A propos kataru, pan Jan napisał, przy katarze przepłukać wodą z kranu 2-3 razy nos.
No myślę, że to nie jest dobry pomysł. Generalnie poleca się nie wodę z kranu, tylko albo sól fizjologiczną z apteki, albo są specjalnie gotowe preparaty.
Panie doktorze, jeszcze chciałam zapytać, mówiliśmy już troszeczkę o tych powikłaniach pogrypowych. Szczególnie niebezpieczne one mogą być dla osób starszych, prawda? I jak postępować, gdy zachoruje senior żeby nie doprowadzić do tych powikłań. No oczywiście szczepionka, tak?
Szczepionka wcześniej, to już tego powtarzać nie będę, bo to jest oczywiste, chociaż powinienem. Natomiast generalnie rzecz biorąc, ja zalecam tak. Przede wszystkim położenie się. Leki obniżające gorączkę, leki zmniejszające dolegliwości bólowe. Jeśli chodzi o seniora, wiadomo, że to jest organizm, który funkcjonuje troszkę na granicy swojej wydolności i każda infekcja może powodować, że stan pacjenta się szybko może pogorszyć. Dlatego też w sytuacji, w której widzimy, że pojawiają się takie objawy, o których wspominałem wcześniej, czyli duszność, czyli ból w klatce piersiowej, wysoka gorączka nieustępująca, myślę, że wtedy wskazana jest konsultacja lekarska. W grypie można zastosować preparaty, które hamują rozwój wirusa, namnażanie wirusa, ale jeden jest warunek, żeby to było skuteczne. Przynajmniej w ciągu pierwszych 48 godzin trzeba je zastosować. Nie są one powszechnie stosowane, ale w przypadku, w pewnych określonych sytuacjach, gdy jest ciężki przebieg choroby, istnieje taka alternatywa.
Seniorzy często z powikłaniami trafiają do szpitali?
To znaczy, dla mnie to jest dość trudna odpowiedź, ponieważ ja pracuję w przychodni, a wśród moich pacjentów aż tak dużo tych powikłań nie ma. Ale widziałem już informację, że jedna osoba zmarła z powodu powikłań grypowych już w tym ostatnim tygodniu. Tak więc ryzyko istnieje, ale ja chciałem powiedzieć jedną rzecz, że nie tylko seniorzy mają powikłania pogrypowe. Młodzi ludzie trafiają na przeszczep serca po infekcjach grypowych. To jest raz. I drugie, wyczytałem, że po pandemii grypy Hiszpanki na początku chorowali starsi ludzie, ale później ogromna ilość młodych ludzi zginęła. Tak więc nie tylko senior jest zagrożony.
No pani Edyta pisze, że była młoda i głupia i nie zdawałam sobie sprawy z niewyleczonego przeziębienia i nabyłam się anginy pectoris przez 1,5 miesiąca. Pani leczyła się w szpitalu, 150 antybiotyków, penicylina itp. I takie były skutki u pani niewyleczonego.
Angina pectoris to jest akurat rozpoznanie dosyć stare, dotyczące choroby wieńcowej, ale jak się nałoży na tą chorobę ciężka infekcja, no to mogą być różne powikłania. Może tak do tego trzeba podejść.
Pani Jadwiga pyta, panie doktorze, dość długo biorę z mężem, może nie będę wymieniała leku, ale lek na katar z pseudoefedryną. Udaje się odstraszyć przeziębienia, ale wydaje mi się, że doprowadziłam do podrażnienia błony śluzowej żołądka. Czy myślę prawidłowo?
Trudno powiedzieć, czy to jest pseudoefedryna, chyba raczej niekoniecznie, ale pseudoefedryna powinna być stosowana maksymalnie do 5 dni. Jeżeli są jakiekolwiek objawy związane z przewodem pokarmowym, to często jest to po tak zwanych niesteroidowych lekach przeciwzapalnych, które są drugim składnikiem leków łączonych. I dlatego może warto rzeczywiście przerwać teraz tą terapię. Może warto sięgnąć po preparaty typu paracetamol, jeżeli jest gorączka. Jeżeli nie ma, to niekoniecznie. I inne takie preparaty, które tam wzmacniają, ale pseudoefedryny za długo bym nie ciągnął.
Jedna sugestia, nie całować się na mrozie.
To zależy od okoliczności.
No właśnie, a w taką pogodę wychodzić często na spacer, jak jest mróz, to wzmacnia odporność naszą?
Jeżeli jesteśmy dobrze zabezpieczeni, ubrani, no to wychodzić. Rezerwuarem wirusów nie jest powietrze, są ludzie chorzy. Ci, którzy są chorzy, z tymi rzeczywiście nie całujemy się wtedy. Ale spacery, nawet jeżeli jest dość chłodno, są uzasadnione i uważam, że nie dajmy się spacyfikować wirusom.
Panie doktorze, chciałam zapytać jeszcze o grypę żołądkową, jelitową, która też nasila się w tym okresie jesienno-zimowym. Zwykle zaczyna się jak zwykła grypa, ale szybko pojawiają się takie dodatkowe żołądkowe dolegliwości. To efekt zakażenia rotawirusem. Jak leczymy tę chorobę?
Nazwa grypa żołądkowa to jest w cudzysłowie. Tak, ponieważ nie jest to stricte grypa, bo sam wirus jest inny. Natomiast generalnie, tak jak w każdej biegunce, ten początkowy okres jest bardzo ciężki. Są wymioty, wtedy ciężko jest coś podawać, ale generalnie jak się poprawia troszkę stan, możemy przyjmować płyny, to tak. Po pierwsze, ja zalecam wstrzymanie się oczywiście od przyjmowania posiłków. Jeżeli jest gorączka, to preparaty obniżające gorączkę. Sugeruję uzupełnianie, i to jest bardzo istotne, płynów z elektrolitem, dlatego że przy biegunce tracimy bardzo dużą ilość płynów. nawadnianie, czyli pijemy 2-2,5 litra, jeżeli nie ma przeciwwskazań, leczenie objawowe. Jeśli chodzi o rotawirusa, są oczywiście szczepionki, ale to jest już taki preparat znowu stosowany w określonych sytuacjach, częściej u dzieci. No, myślę, że tutaj przede wszystkim leczenie objawowe i z reguły to jest to u dorosłych, ja mówię teraz o dorosłych, jest to infekcja samoograniczająca się i w ciągu kilku dni pacjent się poprawia i może wrócić do normy, ale znowu izolacja, bo jest to choroba zakaźna, mycie rąk, stosowanie takiej naturalnej, normalnej higieny.
Panie doktorze, pytanie o gorączkę. Jeśli chodzi o gorączkę, to od ilu stopni brać lek przeciwgorączkowy? Pan Piotr pyta.
A wszystko zależy od tego, w jakim jesteśmy wieku, na jakie choroby chorujemy. Jak generalnie rzecz biorąc, myślę, że już 38 stopni to jest dość wysoka gorączka. Jako mężczyzna, podobno mężczyźni gorzej znoszą, na pewno bym sięgnął po lek przeciwgorączkowy. Ale też jeżeli są stany podgorączkowe, 37 z czymś tam, 8, 5, jeżeli to źle znosimy, jeżeli mamy dreszcze, jeżeli ogólnie źle się czujemy, to ja nie widzę przeciwwskazań do użycia leku obniżającego gorączkę przez kilka dni. W adekwatnej dawce to jest ważne, żeby nie przekraczać dawek dopuszczalnych, to jest wszystko w ulotce.
Pytanie od pana Macieja. Moje gardło jest bardzo wrażliwe na zimne płyny. Najpierw boli, za chwilę kaszel, katar i jestem rozłożony. Dawniej zdarzało się co rok, teraz co 3 miesiące. Co robić? Zaszczepić się na pneumokoki? Pan Maciej dodaje, że dba o siebie, je dużo owoców, warzyw i dobrze się ubiera.
No jest to pytanie o tyle skomplikowane, że zimne płyny jako takie mogą prowokować zmiany w gardle u niektórych osób, które mają predyspozycje. Szczepienia na pneumokoki są uzasadnione u osób, które są narażone lub mają skłonność do infekcji bakteryjnych płuc. A jeśli chodzi o gardło, to radziłbym skorzystać chyba jednak z porady laryngologa. Porozmawiać z nim, może coś zasugeruje. Są różne metody.
Pan Grzegorz pyta, ja po przeziębieniu gardła to już kilka lat temu przy lekkim... Od kilku lat przy lekkim każdym oddechu świszcze mi w gardle. Ten świst budzi mnie i wtedy nie mogę zasnąć. Czy to chora tarczyca, pyta pan Grzegorz.
Nie, tarczyca nie, ale może być to zapalenie krtani. Może być tam jakaś wydzielina. Kolejna sytuacja, kiedy należy się skonsultować. Myślę, że z laryngologiem albo przynajmniej ze swoim lekarzem.
Regularnie korzystam z sauny i praktycznie poza małym katarem od czasu do czasu jestem zdrowy. Czy sauna ma takie... działanie?
Ja myślę, że jest to kwestia stylu życia. Sauna, bardzo przyjemna forma profilaktyki, ale jak już nie jest to, znowu użyję tego słowa, panaceum, bo niektórzy chodzą do sauny i chorują. Jednakże jest to sposób na życie, jest to sposób dbania o siebie, odpowiedniej diety, aktywności fizycznej, między innymi sauny. Myślę, że to daje szansę na uchronienie się przed infekcją.
Jak sugeruje też jeden z naszych słuchaczy, przywykłem do temperatury 18 stopni w domu i przestałem chorować.
Ciekawa informacja. Ja w sypialni też mam niską temperaturę. W domu, jak jest 18 stopni, to byłoby mi ciężko wytrzymać. Ale każdy człowiek ma inny organizm, inaczej reaguje na niektóre sytuacje. I myślę, że akurat jak dla panu to służy, to tak trzymać.
Ale rzeczywiście nie należy chyba przegrzewać mieszkania, prawda?
Przegrzewać mieszkania nie, a szczególnie właśnie w nocy. Ta temperatura powinna być obniżona, ale inaczej reaguje na temperaturę człowiek, który ma 80 lat, inaczej, bo jego ośrodek termoregulacji jest troszkę inaczej już funkcjonuje, a inaczej młody człowiek, a jeszcze inaczej ktoś, kto ma na przykład nadczynność tarczycy i ciągle czuje gorąco.
Pani Kasia pyta, mój 2-latek choruje na wirusowe zapalenie jamy ustnej, ma gorączkę powyżej 38 stopni już od 5 dni. Lekarz stwierdził, że tak może być, bo ta choroba może trwać do 10 dni. Czy to prawda?
Prawda. Infekcje wirusowe się przeciągają. Myślę, że dziecko wymaga bacznej uwagi, na pewno tak jest. I w przypadku wątpliwości ponownie do lekarza trzeba się zwrócić.
Często leczę się imbirem, jeden słuchacz
też korzystam z imbiru, ale już wspominałem, nie jest to panaceum, ma to swoje dodatnie działanie, ale też może mieć negatywne.
Tak jak pan mówił, różne interakcje też mogą się pojawić. Jeśli przyjmuje się na przykład lek z ibuprofenem, powinno się również przyjmować probiotyki?
Nie, probiotyki zalecane są przy stosowaniu antybiotyków.
A jeśli chodzi o suplementację, czy w ramach profilaktyki, czy w ramach leczenia takie suplementy diety, pan by to polecał?
Znaczy, jest szereg różnych substancji, które są uznane jako preparaty stymulujące odporność i one się znajdują w preparatach, które są dostępne bez recepty, na przykład wyciąg z jeżówki, parę innych. Można próbować, aczkolwiek uczciwie mówię, że ja do końca nie wierzę w te preparaty.
Mhm. Ale na przykład taką witaminę C warto tabletki brać?
Jest to uznany preparat, stosowany od dawna, aczkolwiek tak naprawdę jest to terapia wspierająca i nie jest to lek zasadniczy leczący. I jako ochrona przed infekcją chyba nie.
Mhm. Pan Jan odezwał się jeszcze raz w sprawie płukania nosa wodą z kranu. W wodzie z kranu jest chlor dezynfekujący.
To jest chyba... Ale i drażniący. I drażniący. Ja woda już teraz często nie ma chloru akurat, bo mają inne metody na uzdatnianie wody. Ja myślę mimo wszystko, że woda z kranu to nie rekomenduję tego.
Jeszcze jedno pytanie. Mam żółtą wydzielinę z rana od paru lat wstając. Czy to może być choroba? Rozumiem, że chodzi o wydzielinę z nosa.
To może być przewlekły nieżyt błony śluzowej nosa. Zresztą, jeżeli jest zajęty nos, to i najczęściej i zatoki też. Jeżeli nie ma innych objawów, no to myślę, że warto zgłosić się do swojego lekarza, niech on jednak zbada i warto w takiej sytuacji pokusić się o konsultację z laryngologiem, który dokładnie obejrzy i zdecyduje, czy są wskazania do jakichś innych działań.
Mhm. No dobrze, panie doktorze. Jeszcze ma pan jakieś rady dla naszych słuchaczy?
Właściwie to wszystko, co mówiłem, to cały czas podtrzymuję. A jakieś ekstra rady, ekstra panaceum, no nic mi takiego nie przyszło do głowy.
Po prostu dbajmy o siebie.
Czy dbać o siebie przede wszystkim, no unikać infekcji i o, może dla pracodawców, że jeżeli wasi pracownicy są chorzy, nie mogą przyjść do pracy, to jest w waszym państwo żywotnym interesie, żeby oni nie propagowali choroby, a po drugie warto myśleć o sponsorowaniu w takiej sytuacji szczepień przeciwgrypowych, jeżeli chcecie pracowników mieć w pracy cały czas.
Jeszcze jeden SMS wpadł nam. 6 lat temu miałem grypę i jak ją przechodziłem, skończyło się to osłabieniem serca. Wtedy zacząłem się szczepić, ale na początku października zacząłem też morsować i jest okej. Okay. Proszę apelować o mycie rąk często.
No, to jest słuszne. Bardzo mądra uwaga, dlatego że jednym ze sposobów przenoszenia wirusa generalnie jest droga tak zwana kropelkowo-powietrzna, ale no, jeżeli kichniemy, to i na rękach ten wirus się znajduje. Słusznie. Trzeba myć ręce, dezynfekować je. Są przecież chusteczki nasycone substancjami dezynfekcyjnymi. To jest jedna z klasycznych metod, które powinny być stosowane. Bardzo mądra uwaga.
No właśnie, a propos kichania, to też słyszałam, żeby nie zasłaniać najlepiej dłońmi, ale wzgięcie łokcia najlepiej, tak? Bo
tak,
wtedy zasłaniamy nos.
Wyczytałem, ale generalnie rzecz biorąc chodzi o to, żeby ograniczyć propagację tych kropelek, mikrokropelek i wirusów.
Dziękuję bardzo. Na państwa pytania odpowiadał dr Andrzej Dopta z przychodni Aksamitna w Gdańsku.
Dziękuję bardzo.